Więc znów, moi drodzy, sobie lokalizujemy nasz fragment, umiejscawiając go pośród żydowskich świąt. To jest właśnie ta większa sekcja Jezus a święta żydowskie. I cały czas jesteśmy w tematyce szabatu, a zatem tego siódmego dnia, który został ofiarowany Izraelowi po to, aby doświadczyć miłości Boga, aby spotkać się ze swoim Stwórcą, aby odpocząć w Nim, doświadczyć tej życiodajnej mocy, która płynie od Boga ku stworzeniu. Jezus będzie nam się objawiał w tajemnicy swojej osoby, swojej tożsamości właśnie podczas tych różnych świąt żydowskich, tak jak już sobie mówiliśmy, doprowadzając to świętowanie żydowskie do pełni. Czyli On jest tym nowym szabatem, On jest nową Paschą, On przynosi nam to obdarowanie wynikające ze święta namiotów, a mianowicie z wodą żywą i światłością świata, i On również jest tym nowym ołtarzem konsekrowanym przez Ojca. A już w tym bliższym kontekście jesteśmy cały czas w klimacie znaku, który Jezus uczynił przy owczej sadzawce, przy sadzawce Betesda, a tym znakiem było podniesienie, uzdrowienie człowieka, który jawił się być paralitykiem. My już wiemy, że to człowiek, który raczej był skrępowany jakimś dziwnym paraliżem wewnętrznym, nie miał oparcia w swoim życiu, szukał tego oparcia gdzieś na zewnątrz i w końcu znalazł je w słowie Jezusa. Wstań, weź swoje łoże i chodź. I z tego zrodziła się wielka kontrowersja, spór na temat szabatu, ponieważ ten znak dokonuje się w szabat. Człowiek zostaje uzdrowiony, co już też jakoś dotykało spoczynku szabatu, a jeszcze większy problem, bo uzdrowiony niesie swoje łoże. A zatem pojawiają się oponenci Jezusa, którzy tutaj w czwartej Ewangelii noszą miana Żydów. Też cały czas będę to powtarzać, że nie chodzi tutaj o grupę etniczną, ale o grupę religijną oponentów Jezusa, którzy odrzucają Jego osobę zarówno podczas Jego ziemskiego życia, jak i podczas już potem życia Kościoła. Jest to ta część synagogi, synagoga, która wyklucza chrześcijan. I wobec właśnie tego sporu, tego napięcia Jezus przeprowadza mowę objawieniową. Przedstawia się jako ten, który wypełnia dzieła swojego Ojca. A Bóg, jak wiemy, w tradycji żydowskiej również w szabat podtrzymywał świat w istnieniu. I Żydzi rozumieli tę władzę dwojako, że była to władza ożywiania i władza sądzenia. I zaraz będziemy właśnie tę myśl kontynuować. Jezus będzie już teraz to działanie, swoje działanie zjednoczone z Ojcem, coraz dogłębniej tłumaczy. Z Ewangelii według świętego Jana. Apekrina to un ho Jesus kai elegen autois. Amen, amen, lego chymin. Udyna taj ho chyjos pojeń, af he autu uden. E an me ti blepe ton patera pojunta. Hagar ha ekeinos poje, tauta kai ho chyjos homojos pojei. Hogar pater filei ton chion, kai panta deiknysin auto. Ha auto spojej, kaj meidzona tuton deiksej auto erga, hina hymeis taumadzete. Hoster gar hopater egeirej tusne krus, kaj dzojo pojej, hutos kaj hochyjos, hustelej dzojo pojej. Udegar hopater klinej udena, alla ten klisin pasan dedoken tohio. Hinapantes timositon hion, katos timositon pater. Ho me timon ton hion, u timaton patera ton pemsanta auton. Amen em, amen lego chymin, hoti ho ton logon mu akuon, kai pisteon to pneumati, pneumanti me, echei dzoen ajonion, kai eis krisin ui uk erhetai, alla metabebeken ectu thanatu eisten zoen. Amen, amen, lego hemin, hoti erhetai chora, kai un estin, hote hoine kroi, akusus in ten fones tu hiutu theu, kai hoi akusantes dzesesusin. Hoster, gar, hopater, echei zoen, en he auto, hutos kai ho hio, edoken, zoen echein en he auto. Kai exusian edoken auto klisin pojej, hoti hios antropu estin. Me taumadzete tuto, hoti erhetai chora, en he pantes hoi en tois mnemenois akususin tes fones autu. Kai ekporeue sontai hoi ta agata pojesantes eis agatusin zoes. Hode ta faula praxantes eis anastasin kliseos. U dynamai ego pojein ap emautu uden. Katos akuo klino, kai he krisis, he eme dikaja estin, hoti u zeto to telema to emon, alla to telema tu pempsantos me. Odpowiedział więc Jezus i mówił im, amen, amen, mówię wam, Syn nie może niczego, nic działać od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Bowiem co On czyni, to podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i większe jeszcze od tych ukaże Mu dzieła, aby wzbudzić wasz podziw. Jak bowiem Ojciec podnosi, dosłownie podnosi, ale mówimy wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd oddał Synowi. Aby wszyscy czcili Ojca tak, jak czczą Syna. Czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. Amen, amen, mówię wam, że kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Amen, amen, mówię wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, żyć będą. Tak jak Ojciec ma życie w sobie, tak i Synowi dał mieć życie w sobie i dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą. Ci, którzy pełnili dobre czyny, na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. No, moi drodzy, usłyszeliśmy długi blok tekstu i tak na pierwszy rzut oka widzimy, że nie jest on wcale taki łatwy. Jakbyśmy teraz go mieli tak powtórzyć z pamięci, to myślę, żeby nam było o wiele trudniej to zrobić, aniżeli opowiedzieć na przykład własnymi słowami o jakimś cudzie czy znaku Jezusa, który by został odczytany. Dlatego spróbujmy sobie tak po kolei popatrzeć na ten tekst, na to słowo i spróbować go tak w jak najprostszy sposób zrozumieć. Odpowiedział więc Jezus i mówił im, amen, amen, mówię wam, Syn nie może nic zdziałać od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Bowiem co On czyni, to podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. I większe jeszcze od tych ukaże Mu dzieła, aby wzbudzić wasz podziw. Czyli mamy tutaj rozwinięcie wcześniejszej myśli. Ja myślę, że ten sztandarowy obraz, który powinien tutaj przed naszymi oczyma się pojawiać, kiedy rozważamy ten tekst, to to, co usłyszeliśmy w 5.17, kiedy Jezus powiedział, Ojciec mój działa aż do tej pory i ja działam. I teraz Jezus wyjaśnia to swoje działanie połączone z działaniem Ojca. Wszystko to nam się tutaj rozpoczyna uroczystym wprowadzeniem. On się nam trzy razy aż pojawi. Ja tak to pozostawiłam jak to jest zapisane oryginalnie, bo bardzo często w tłumaczeniach my jak słyszymy? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Tam jest słowo amen, słowo hebrajskie, które zostało tutaj zapisane literami greckimi, w tekście greckim jest to słowo amen również, które jest takim, możemy powiedzieć, stwierdzeniem, no właśnie, prawdziwie. No, zaprawdę też może tam jakoś nam to oddaje, ale chodzi tutaj o to, że Jezus chce nam potwierdzić i tak bardzo mocno uwypuklić doniosłość tej wypowiedzi. Tak jakby chciał powiedzieć, uwaga, uwaga, to co wam powiem jest niesamowicie ważne. Nadstawcie uszu, słuchajcie, zastanówcie się. Może to nie jest proste, ale warto tego posłuchać. I Jezus wskazuje tutaj na samym początku na swoją łączność z Ojcem. Co więcej, na swoją totalną zależność od Ojca. Czyli wszystko, co ja czynię, co ja mówię, w jaki sposób się zachowuję, wszystko jest wynikiem mojego zjednoczenia z Ojcem. Działam to w łączności z Nim. My sobie mówiliśmy o tym tydzień temu, o właśnie tych czynach Jezusa i czynach Ojca, czy dziełach, zależy jak to też przetłumaczymy, to słowo ergon, czyn czy dzieło. Mówiliśmy sobie o tej takiej zależności, że bądź Jezus wypełnia czyny czy dzieła swojego Ojca, bądź to Ojciec działa swoje czyny w Jezusie. No tak czy inaczej dochodzimy do tego samego, że chodzi o tą totalną taką wspólnotę i jedność właśnie w działaniu. A Jezus tutaj jeszcze bardziej podkreśla to, że On zależy od Ojca, bo pamiętamy, jak się poprzedni fragment skończył, właśnie takimi zarzutami ze strony Żydów, że Jezus tutaj obala to Boże prawo, sprzeciwia się Bogu, czyni się równym Bogu, czyli chce tak jakby zająć Jego miejsce, chce zmienić prawo, które Bóg dał, prawo szabatowe, a Jezus zupełnie spokojnie odpowiada na to, nie, ja nic nie zmieniam. Wszystko to, co czynię, jest tak jakby pokazaniem faktycznego działania, zachowania mojego Ojca, czyli Boga. I mamy tutaj bardzo ciekawy argument życia codziennego. Syn widzi Ojca działającego i to, co widzi, czyni. Tak możemy sobie tu najprościej powiedzieć i to wytłumaczyć. I tak faktycznie było, że w rodzinach żydowskich chłopiec już po odstawieniu od piersi mamy był brany, zabierany przez tatę i wszystkiego się uczył od taty. Wszystkiego. I pracy. Bardzo często też w rodzinach żydowskich było tak, że syn przejmował rzemiosło ojca. Zobaczmy. O Jezusie też mówiono, że był cieślą, że był tektonem, czyli właśnie ten, który wykonywał różne przedmioty z kamienia i z drewna. A właśnie Józef też był, wypełnił taki zawód. Czyli nawet w takim wymiarze praktycznym ziemskiego ojca i ziemskich relacji tego rodzaju rzeczy funkcjonowały. A tutaj Jezus mówi o zupełnie innym wymiarze relacji, a mianowicie o tej relacji pomiędzy Ojcem Niebieskim, Bogiem Ojcem i Jego Synem, Synem Bożym. Czyli tak jak to widzicie w takich normalnych relacjach rodzinnych, tak przez analogię możemy to odnieść do tych relacji pomiędzy osobami boskimi. Że syn patrzy na ojca działającego. Zresztą to też się odnosiło nawet do takich kwestii przyuczania się do zawodu, jak były jakieś szkoły, czy teoretyczne, czy praktyczne. To mistrz, nauczyciel był ojcem, a uczeń był zawsze synem. Zobaczmy sobie chociażby księgi mądrościowe, księga przysłów, czy inne księgi, gdzie tam nauczyciel, mistrz, podając maksymy mądrościowe, zwraca się do swoich uczniów, synów. Pamiętaj o tym, czy o tamtym. Więc tego rodzaju relacje i możemy odnieść do rodziny, ale też możemy odnieść do szkół, do szkolnictwa żydowskiego. Więc to jest też, moi drodzy, takie bardzo ciekawe, bo my oczywiście, my możemy tak sobie po ludzku do tego podejść. No tak, no rzeczywiście, w rodzinach to tak funkcjonuje i różnych rzeczy dzieci się uczą od rodziców, i uczą się rzeczy dobrych, a czasami się niestety uczą też rzeczy złych, bo naśladują, bo dziecko jest bardzo skłonne do naśladowania i my też doskonale o tym wiemy, że nawet mowy się dziecko uczy wtedy, kiedy słyszy tę mowę od rodzica. I takiej mowy się nauczy, jak mu się będzie mówić. Więc to tutaj człowiek jest bardzo na to podatny. Ale my możemy sobie tutaj zadać takie pytanie. No tak, no ale jak my to mamy odnieść do tej sfery boskiej? Bo to chyba chodzi o troszeczkę jakiś inny ogląd rzeczywistości. Syn widzi ojca działającego. Jak to się dokonuje? To jest tajemnica oczywiście. I my nigdy tego naszymi słowami nie wypowiemy. Ale możemy jakoś próbować przynajmniej mówić o jakimś wymiarze oglądania, który jest kontemplacją Ojca. Teraz mi tutaj przychodzi na myśl, moi drodzy, to cudowne, niesamowite stwierdzenie z prologu, nad którym się bardzo długo zatrzymywaliśmy. Tam każde słowo nam zajmowało dużo czasu. Pamiętamy, jak Jan w prologu stwierdził, że słowo było u Boga. Kaihologos en pros ton theon. I powiedzieliśmy sobie wtedy, to był jeszcze ten moment, znów nie ma słów na określenie, taki wymiar rzeczywistości przed stworzeniem i przed czasem jeszcze nawet, że to jest rzeczywistość absolutnie odwieczna, która była zawsze, zanim cokolwiek się stało. Hologos en proston theon. Czyli to słowo, ten Syn Boży jeszcze przed wcieleniem, był proston theon, czyli był zwrócony w stronę Ojca. My byśmy dziś powiedzieli, byli wpatrzeni twarzą w twarz w siebie. Jeżeli w ogóle tak możemy mówić o Bogu. Przecież Bóg jest duchem. Bóg jest zupełnie nieogarniony. Nie można go w żaden sposób opisać, nie można go zamknąć w żaden schemat, nie można go z niczym porównać. Pozostają nam tylko te ubogie ludzkie terminy, te słowa, które coś nam tutaj wyjaśnią, coś nam powiedzą. Czyli chodzi tutaj, moi drodzy, o taką kontemplację miłości, o taki, no nie wiem, no, to by trzeba było, no nie wiem już jakiej kategorii użyć, żeby to jakoś się do tego odnieść. No nie wiem, to jest coś takiego, jak są bardzo bliskie relacje między ludźmi, którzy się kochają, między przyjaciółmi, między, nie wiem, małżonkami, czy rodzicami i dziećmi, czy pomiędzy przyjaciółmi bardzo bliskimi, naprawdę bardzo bliskimi. I jest coś takiego, że ludzie się tak dobrze znają, że się tak odczuwają, że patrząc na siebie od zewnątrz, my patrzymy na siebie ludzkimi oczyma, ale jeżeli kogoś znamy, to my możemy wręcz odczuć, co ta druga osoba przeżywa wewnątrz, co nosi w swoim sercu. Jest jakieś takie, już nawet w tym naszym ludzkim doświadczeniu, jakieś wewnętrzne, wzajemne przenikanie się pomiędzy ludźmi. I spróbujmy to odnieść do tej Bożej rzeczywistości. Tam, gdzie nie ma absolutnie żadnej bariery w tym komunikowaniu miłości. Tam, gdzie nie ma absolutnie żadnego, ojej, to w ogóle nawet nie ma mowy o czymś takim, żadnej bariery, którą tworzy grzech. Bo zobaczmy, grzech, ta rzeczywistość naszej grzeszności, ona nam otępia wszystkie nasze władze. Tego uczy teologia. Nasze poznanie jest otępione. Nasze odczuwanie jest w jakiś sposób otępione. Czy co jeszcze? No w ogóle nawet nasz sposób wyrażania się. Nie potrafimy wyrazić wszystkiego słowami. Oczywiście to też wynika z tego, że po prostu jesteśmy ludźmi, jesteśmy ograniczeni naszymi zmysłami i naszą naturą ludzką, ale to też wynika nawet i z tej kwestii moralnej, że no jest pewna blokada, że nigdy na tej ziemi żyjąc nie potrafimy kochać doskonale, czy poznać drugiego człowieka doskonale. To dopiero nastąpi w wieczności, kiedy już się zanurzymy w Bogu. My zbierzamy właśnie ku doskonałości naszych relacji. Ale to, co się dokonuje w Bogu, jest absolutnie doskonałe. To jest przenikanie się, to jest poznanie, to jest wzajemna komunikacja, wzajemna miłość, która jest odwieczna. nie było ani początku, ani nie będzie końca. I syn kontempluje działanie ojca, ojciec działa w synu, co się potem też wyraża w stworzeniu. Syn odkrywa ten cudowny zamysł ojca, bo ojciec pragnie podzielić się tą miłością i pragnie nas, pragnie świata. My tutaj stojący w naszych właśnie tutaj konkretnych gabarytach jesteśmy takim widocznym znakiem pragnienia Pana Boga, który chciał się podzielić swoją miłością. Chciał wypowiedzieć swoją miłość. I syn rozpoznaje ten zamysł ojca w ojcu i uczestniczy w tym dziele stworzenia. Przez niego wszystko się stało. Przez słowo, przez syna. Więc my już możemy powiedzieć, że te dzieła ojca syn rozpoznaje odwiecznie. Potem rozpoznaje w tym akcie stworzenia. I w tych wszystkich, możemy powiedzieć, poruszeniach ojca wobec świata, wobec nas. To, co się objawiło w historii zbawienia. To, co nam opisuje Pismo Święte. A przecież są jeszcze miliony, miliony, miliony wydarzeń, których nawet nie znamy, które są nam odległe jakoś, a które się przecież nieustannie dokonują i w świecie, a wynikają też z tej nieskończonej działalności i relacji, cudownej relacji pomiędzy ojcem i synem. Także to odniesienie relacji rodzinnych i relacji nauczyciel-uczeń jest jakąś pomocą w tym zrozumieniu tej rzeczywistości, ale bardzo bladą pomocą. I warto jest tutaj powiedzieć, tak, to jest płaszczyzna odniesienia, ale ta relacja ojca i syna jest nieskończenie głębsza, większa. Nie da się jej absolutnie z niczym porównać. I tutaj Jezus oczywiście nie rości sobie żadnych pretensji do niezależności, no bo jaka może być niezależność, jeżeli oni są jedno, odwiecznie. Więc nie ma nawet mowy o tej jakiejkolwiek niezależności czy chęci niezależności, bo to jest jedność natury boskiej. Oczywiście rozmówcy tego absolutnie nie rozumieją, więc no, trudno jest tutaj rozmawiać na takim poziomie, gdzie Jezus mówi no, na takim poziomie, a oni na troszeczkę niższym komunikują i funkcjonują. Ale Jezus próbuje to właśnie opowiedzieć, wyrazić w sposób bardzo prosty i taki właśnie z punktu widzenia ludzkiego rozumienia.
Ale to znaczy, że ojciec też czuł całe cierpienie Jezusa w czasie.
Ależ oczywiście, ależ oczywiście. My będziemy do tego dochodzić stopniowo. Zatrzymamy się na męce Jezusa też, będziemy o tym mówić, ale bardzo słuszna tutaj uważam konkluzja po tym moim wywodzie. Właśnie o to chodzi. To nie jest tak, że ojciec posyła syna i mówi, no to mój drogi, ja mam to z głowy, a teraz ty tutaj rób swoje. Właśnie o to chodzi, że wszystko, cokolwiek Jezus robi, od wcielenia, przez narodziny, przez ten okres maleńkości, wzrastania, to zjednoczenie jest cały czas. I w ten sposób, tak jakby przez Jezusa, Ojciec, Bóg Ojciec również jednoczy się z naszą ludzką naturą i odczuwa nasze człowieczeństwo. I w tym działaniu my możemy to jeszcze poszerzyć. Kiedy my przyjmujemy Jezusa w Eucharystii, my przyjmujemy całą Trójcę Świętą. Komunikujemy się z Ojcem, Synem i z Duchem. Więc cały Bóg jest w nas. Ale Jezus jest, zaraz to zobaczymy, bo to też tutaj będzie takie wyszczególnione, że Jezus jest tym takim zewnętrznym komunikatorem, który bezpośrednio się styka z tą ludzką naturą. Natomiast Ojciec ją poznaje już tak ściśle przez Syna. Więc to są, moi drodzy, te dwa ruchy. One będą bardzo mocne w Ewangelii Jana. Będziemy mnóstwo, szczególnie w tej drugiej części, kiedy będzie mowa o formacji uczniów, będziemy o tym słyszeć, że tak jak ja z Ojcem jestem zjednoczony, tak wy ze mną jesteście zjednoczeni. Także Jezus będzie takim punktem łączącym naturę ludzką z naturą boską. Taka, byśmy powiedzieli matematycznie, wspólna część zbioru. Tak to możemy powiedzieć. Więc Syn właśnie ogląda te dzieło Ojca. To jest, możemy powiedzieć, ta kontemplacja, bo Jezus to widzi w swojej boskiej naturze. Widzi tę miłość wobec świata, widzi przekazywanie życia, podtrzymywanie życia i mając tę nieustanną więź z Ojcem w swoim wnętrzu, on po prostu doskonale wie, czego chce Ojciec w tym momencie. Czego chce Ojciec podczas tego święta szabatu. On to po prostu odkrył, on to przeżył w sobie i dlatego jest całkowicie pewien, no nie mógł absolutnie popełnić żadnego wykroczenia, zła, co mu było zarzucane, bo on działa w tej totalnej jedności z Ojcem. Także zobaczył, możemy tak sobie powiedzieć po ludzku, to pragnienie Ojca przekazania życia i Jezus to wykona. I tak jest, możemy powiedzieć, z każdym czynem, z każdym aktem, z każdym działaniem Jezusa, w każdej Jego sekundzie ziemskiego życia. Tak to się wszystko dokonuje. I to wszystko dokonuje się w miłości. Tutaj pojawia się takie bardzo piękne stwierdzenie. Ojciec bowiem kocha Syna. Zaskakująco, moi drodzy, możemy być tu zaskoczeni, ponieważ byśmy się tutaj spodziewali jakiego czasownika? Pewnie agape, tak, agapao, takiej miłości właśnie tej nadprzyrodzonej, wielkiej. I ku naszemu zaskoczeniu właśnie jest tutaj inny czasownik, a mianowicie phileo. Czyli jest tutaj pokazana, możemy powiedzieć, taka równa miłość pomiędzy Ojcem i Synem. Takie byśmy mogli powiedzieć nawet wręcz partnerstwo w tym przeżywaniu tej relacji i tej więzi. Taki, możemy powiedzieć, przepływ w jedną i w drugą stronę. Relację bardzo, bardzo wzajemną pomiędzy Ojcem i Synem. Więc tak to tutaj wygląda, ale jest to właśnie użyte w czasie teraźniejszym, to też jest ważne, co nam pokazuje ciągłość tego stanu. To jest coś absolutnie stałego, niezmiennego. Ta miłość pomiędzy nimi przepływa nieustannie. I w związku z tym nie ma tutaj żadnych tajemnic pomiędzy Ojcem i Synem.
Piotr Chrystusowi też odpowiadał, tak?
Tak, Piotr Chrystusowi odpowiadał.
Czyli no to jak Chrystus zachęcał go do takiego samego poziomu relacji, no to w sumie dobrze odpowiadał.
Dobrze odpowiadał, ale do tego też dojdziemy w swoim momencie. Ale tutaj akurat w tym kontekście, to jest inny kontekst, Jezus zaprasza Piotra na wejście na drogę powołania i to się będzie wiązało z oddaniem życia. Miłość agapy wiąże się z oddaniem życia. Co zresztą później też te dalsze słowa, kiedy Jezus mówi o tym, że poprowadzą cię tam, dokąd nie zechcesz, to się właśnie realizuje, w tym się realizuje miłość agapy. Oddanie życia. To, czego Piotr bardzo chciał, to, co chciał zrobić, no ale się przeliczył, bo nie przyjął tej miłości od Jezusa. To był warunek przyjęcia tej miłości od Jezusa, tego daru z Jego strony. Więc Piotr został wezwany, żeby się też upodobnić do Jezusa, żeby też oddać swoje życie. Ale można powiedzieć, bo moi drodzy, to jest tak, że w Ewangelii Jana my mamy zarówno w relacjach tych miłości pomiędzy Ojcem i Synem użyty czasownik agapao i phileo. Tylko w różnych kontekstach jest to różnie użyte, żeby coś nam podkreślić. I akurat tutaj, w tym kontekście, bo oczywiście pomiędzy Ojcem i Synem jak najbardziej jest miłość agape, to jest bez dwóch zdań, oni są źródłem właśnie tej miłości najgłębszej. Natomiast tutaj akurat w tym momencie ewangelista nam podkreśla tę równość w przekazywaniu i w wyrażaniu miłości. Także to Syn widzi Ojca właśnie w tym Jego życiodajnym działaniu. Działanie Syna wynika z działania Ojca, ale ponieważ to właśnie Syn wkroczył w ludzką historię, wcielił się, stał się człowiekiem, to właśnie przez Syna te dzieła Ojca są widzialne teraz już bardzo konkretnie. No możemy powiedzieć, czy Ojciec nie działał wcześniej? No działał. Nieustannie zresztą działał. Działał też bardzo intensywnie w historii Izraela. Ale tak jakby, moi drodzy, od zewnątrz. Tak to możemy nazwać. Od zewnątrz. Czy jeszcze nie w takiej pełni, jak teraz w Jezusie Chrystusie. Dlatego ta rzeczywistość wcielenia jest taką absolutną rewolucją. I to zupełnie i całkowicie zmienia postać świata. Że ten, który jest nieskończony, ponad czasem, nieograniczony niczym, nagle wchodzi w ten świat. ograniczony czasem, przestrzenią i materią. Więc wszystkie te wymiary naszego świata przez to zostają przeniknięte boskością i przemienione przez sam fakt tego wejścia Boga właśnie w rzeczywistość naszego świata materii. I to będziemy oczywiście celebrować podczas Narodzenia Pańskiego. Nie zapominajmy o tym, że jest to niesamowita, możemy powiedzieć, też pochwała nawet radości z tego świata stworzonego. Więc nawet, moi drodzy, tu mi taka myśl przychodzi, ja myślę, że ją sobie podciągniemy jeszcze później, tuż przed świętami, jak będziemy sobie składać życzenia, ale w tym momencie mi ta myśl przychodzi. Spróbujmy nawet to wszystko, co widzimy na zewnątrz, bo ten świat już nam się zmienia, już nam się dekoruje świątecznie i my doskonale wiemy, że wielu ludzi się bardzo mocno na tym koncentruje i na tym skupia. Ale pomyślmy sobie tak, że to, że świat chce przeżyć ten czas w radości, to samo w sobie nie jest złe. Że właśnie przyjście Boga na świat powinno zaowocować wybuchem ogromnej radości między ludźmi i powinniśmy ją sobie bardzo po ludzku wyrażać. To jest jak najbardziej pozytywne. Rodzinne świętowanie, rodzinne przebywanie, bycie razem, cieszenie się również z tych różnych małych, drobnych rzeczy w tej naszej rzeczywistości ludzkiej, ale powód musi być bardzo konkretny. Z tego powodu, że Bóg wszedł w nasz ziemski świat. My możemy się cieszyć nawet z tej choinki, nawet z tych prezentów, nawet z tych wszystkich drobnych, małych rzeczy, które nas otaczają ze śniegu, o ile spadnie, i z kolorowych bombek. Jak najbardziej. Chrześcijanin to jest człowiek radości. Cieszy się również pięknem tego świata, który otrzymał, ale przede wszystkim dziękuję Bogu, że Bóg się stał obecny w tym świecie. Więc to tak a propos dygresja poboczna. Idziemy dalej. Odpowiedział ojciec bowiem kocha syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I większe jeszcze od tych ukaże mu dzieła, aby wzbudzić wasz podziw. Co to są te większe dzieła? Mówimy, no tak, no to dzieło było wspaniałe. Paralityk został podniesiony. Może już chodzić, może już decydować, może, powiedzieliśmy sobie, wziąć życie w swoje ręce. O jakie większe dzieła chodzi? No, ktoś by tak patrząc na Ewangelię Jana by powiedział, no pewnie o wskrzeszenie Łazarza. To jest jeszcze większy czyn. Tamten tutaj w ogóle się rozkładał i został przywrócony do życia. To jest o wiele większa rzecz, aniżeli podnieść na nogi paralityka. Owszem, w ten sposób możemy to też odczytywać, ale myślę, że nie było to intencją Jezusa akurat w tym momencie, bo celem Jezusa nie są tylko i wyłącznie te zewnętrzne rzeczy. My wiemy doskonale, że Jezus ich nie robi tylko dla nich samych, dla jakichś zewnętrznych znaków, uzdrowień i tak dalej. Ale tym większym dziełem, czy możemy powiedzieć największym dziełem, jest odkupienie człowieka. I wszystkie znaki w Ewangelii Janowej, jakbyśmy je sobie nie omawiali, one zawsze gdzieś w podtekście będą miały ten ostateczny zamiar i cel, w jakim Jezus przychodzi na świat. Zbawienie człowieka. Uwolnienie właśnie człowieka z tego duchowego paraliżu, z tej duchowej niemocy, gdzie on leży jak placek w tym swoim życiu i nawet się nie ruszy, bo myśli, że właśnie brakuje mu tego, czy tamtego, czy owego. A tu nagle pojawia się zbawiające słowo, słowo, które jest wydarzeniem zbawczym i go podnosi. Wstawaj, żyjesz, masz życie w sobie. I to jest właśnie, możemy powiedzieć, to największe dzieło. Zaraz zresztą Jezus to jeszcze dokładniej tutaj omówi w tych kolejnych stwierdzeniach. O właśnie. Jak bowiem ojciec dosłownie podnosi, tu mamy czasownik egeiro, podnosi, ale ten czasownik też nam opisuje zmartwychwstanie, powstanie do życia. Więc też tłumaczy się to wskrzesza, ożywia właśnie umarłych i ożywia ich. Tak i Syn ożywia tych, których chce. Także to jest pierwsze dzieło, które Syn widzi u Ojca. Wskrzeszanie umarłych, czyli ta prawda, że tylko Bóg jest Panem życia i śmierci. Bóg jest źródłem życia i nawet jeżeli teraz mamy tę śmierć, to mamy przecież teksty mesjańskie, które nam zapowiadają zwycięstwo nad śmiercią. To jest właśnie to czytanie z Księgi Izajasza, które zresztą na dzisiejszy dzień jest przeznaczone. Izajasz 25, czyli uczta mesjańska. Bardzo lubię ten tekst, bo pokazuje nam zbawienie w takim bardzo pozytywnym wymiarze. Uczty, moi drodzy, tłuste mięso i najlepsze wino. No, żeby to tylko tyle było potrzebne człowiekowi, to by było zupełnie spokojnie. To jest oczywiście pewien obraz. Obraz nasycenia. Obraz, możemy powiedzieć, tej pełni. Bo my już sobie o tym też tutaj mówiliśmy wielokrotnie przy różnych tekstach, że my jesteśmy pragnieniem. My mamy w sobie niezliczone tęsknoty, najprostsze potrzeby ludzkie i możemy powiedzieć takie bardzo materialne, czasami wręcz fizjologiczne, ale również i te głębsze na wymiarze naszej psychiki, naszej duchowości, naszej duszy, naszej głębi. I dlatego uczta jest takim obrazem wypełnienia, nasycenia, realizacji. A uczta to jest też wspólnota. Więc moi drodzy, to jest właśnie obraz. Tak człowiek Starego Testamentu tak to chciał po prostu wyrazić. Czyli pełnią szczęścia dla człowieka jest nasycenie wszystkich jego potrzeb i bycie z innymi. Tworzenie wspólnoty. To jest zapowiedź zbawienia. Zapowiedź raju. Zapowiedź szczęścia, które człowiek otrzyma. I w tej zapowiedzi, tej uczty mamy również wzmiankę o tym, że Bóg zniszczy śmierć. Że objawi się ta pełnia Jego zwycięstwa nad śmiercią. Że to się dokona. I tutaj w Ewangelii Janowej, zaraz zobaczymy, mamy taką dwufazowe podejście do rzeczywistości śmierci. Zaraz sobie też to zobaczymy.